Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam na trzecim odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Goście w studio Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Sergiusz Bazański, Dragon Sektor.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zanim przejdziemy do zasadniczych tematów, mamy tutaj kandydatów na zasadnicze tematy dzisiaj, to może krótkie podsumowanie, bo tak obiecaliśmy zresztą na poprzednim podcaście. Bardzo dużo mówiliśmy o wyborach prezydenckich, a tak naprawdę nie bawiliśmy się w politykę oczywiście, tylko mówiliśmy o systemie, który miał je obsługiwać i wydaje się, że jesteśmy winni gratulacje Państwowej Komisji Wyborczej.
No tak, ponieważ nie mamy o czym mówić. Temat zamknięty, wybory się odbyły, przynajmniej pierwsza runda. Żadnych zakłóceń od strony systemów informatycznych nie zaobserwowano, a przynajmniej żadne nie wyszły na jaw.
Strona bardzo ładna.
Były co prawda doniesienia o kradzieży jakiegoś certyfikatu, ale zapewnienia od razu, że to na nic nie wpłynie negatywnie i chyba to były prawdziwe zapewnienia.
Tak, ta informacja o kradzieży certyfikatu była trochę sztucznie rozdmuchana, bo system co prawda wymagał certyfikatu, aby podłączyć się i wysłać wyniki, ale po drodze jeszcze trzeba było podać login i hasło, a te wraz z wykradzionym certyfikatem nie były oferowane, zatem sam certyfikat do niczego atakującym by się nie przydał.
Mówiliśmy już tak podsumowując pokrótce też o tych zagrożeniach, o których informowano, które mogą dotyczyć linii lotniczych. I jakoś tak się czuję, jakbyśmy wywołali temat i problemy, bo zaraz cała seria różnych dziwnych przypadków się zdarzyła. No ten najbardziej groźny to dotyczący Dreamlinera.
Tak, tam mieliśmy do czynienia z błędem, który powodował, że mogło zostać wyłączone zasilanie w pewnym momencie, a tak naprawdę zasilanie w prąd przemienny. Różne są opinie, jakie byłyby skutki dla lecącego samolotu, natomiast błąd programistów został wykryty dopiero w laboratorium i to jakiś czas po wprowadzeniu samolotu do użytkowania.
Mówisz o tym, że po jakimś czasie się po prostu wyłączało, tak? Po iluś tam dniach?
Tak, przepełniała
się
zmienna.
Tak, jak i...
Zdaje się, że po 248 dniach występowało ryzyko.
I 12 godzinach ciągłej pracy, tak?
No to czyli... był chyba 32-bitowy signed w tym, w nanosekundach, czy tam w dziesiątkach sekund?
W setnych częściach sekund.
Tak.
Ja jak dowiaduję się, bo to amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała o tym. I zawsze jak czytam takie przypadki, to raz, no podziwiam i myślę, że to jest fajne, że wprost, konkretnie oni piszą o takich rzeczach, natomiast od razu się zastanawiam, o czym nie piszą, co nie trafia do naszej wiadomości.
Znaczy oni nie napisali dokładnie, jaki był problem, tylko powiedzieli, że tam po paru dniach, to potem ktoś na Twitterze policzył, że w sumie to jest tyle, to jest int w setkach nanosekund. Więc chyba oficjalny raport nie był aż tyle precyzyjny.
No się mówili konkretnie, tak, że te sterowniki trzeba zrestartować raz na jakiś czas. Nawet po amerykańsku policzyli koszt tego. Wiecie, jaki koszt był takiego?
Tak,
dla całych linii, tak? dla wszystkich samolotów Dreamliner w amerykańskich liniach lotniczych. Koszt dokładnie takiego maintenance'u, takiego reboota wynosi $2380.
Tak, no bo chyba jedna robocza godzina na jeden samolot.
Ja mam nadzieję, że ta informacja dotarła do polskich linii lotniczych, bo mamy też kilka egzemplarzy Dreamlinerów.
Biorąc pod uwagę ich wcześniejsze przygody, myślę, że są restartowane dużo częściej niż raz na pół roku.
Ale to z innych powodów. Tak, no bo już kilka takich cyklów 248-dniowych minęło, więc w związku z tym, o czym powiedziałeś, no mamy nadzieję, że można spokojnie do nich siadać. Bo mówiliśmy o jakiejś takiej serii różnych dziwnych przypadków. Inny przypadek to była aplikacja na iPada, która służy pilotom jednej z amerykańskich linii lotniczych do tego, żeby dokładnie planować swój lot i tam był po prostu crash.
Tak. Ciekawy skutek tego, że jak się w naprawdę mocno, normalnie zamknięte systemy real-time'owe gdzie jest system kworum N plus 1 integruje zwykłe aplikacje iPadowe, bo nagle się okazuje, że błąd w aplikacji, który powoduje jej zawieszenie, który może być no, totalnie niegroźny, wszystkie samoloty uziemia.
No to ciekawa w ogóle ewolucja wsparcia informatycznego w lotnictwie, bo przecież jeszcze parę lat temu mieliśmy zakaz w ogóle włączania urządzeń elektronicznych w momencie startu i lądowania, a dzisiaj doszliśmy do etapu, gdzie z tych urządzeń przenośnych korzystają piloci. Oczywiście nie we wszystkich liniach, bo jeszcze nie wszystkie się na to zdecydowały, ale chyba już nawet w polskich liniach można włączyć urządzenie w trakcie startu.
Tak, tak jest.
Nie wiem nawet.
Tak, tak, już można. Już wiem, rewolucja doszła do naszego kraju.
Wiem, że Lufthansa.
Małe urządzenie.
Tak. Małe urządzenie, tak. Małe.
Dużo trzeba chować, niestety.
Więc, no i ten ostatni przypadek, który no, to nie jest dokładnie żaden specyficzny przypadek dla linii lotniczych, po prostu Ryanairowi zniknęło z konta 5 milionów dolarów amerykańskich i znalazły się gdzieś na koncie, zdaje się, w Chinach? Dobrze,
tak, to dosyć popularny ostatnio scenariusz wydarzeń, który również zahaczyło nasz kraj. To jest taki tani atak, bo przestępcy kilkoma czy też kilkunastoma bardzo sprytnie i z dużą świadomością skonstruowanymi wiadomościami poczty elektronicznej nakłaniają firmy, aby zaplanowane przelewy wysyłały na nie ten rachunek, na który chciały. Szczególnie dotyczy to firm, które robią zakupy w Chinach.
Dostęp tego nie wyłapie po prostu, bo to jest zbyt częste.
Tak, raz, że faktycznie takie maile one dostają i ta komunikacja jest elektroniczna ze względu na odległość i tempo realizacji zleceń. A dwa, no jest to zwyczaj tak, że ze względu na różne operacje nie do końca legalne, finansowe, te firmy zmieniają te numery rachunków. I ofiary nie podejrzewają, że kolejny e-mail z domeny wyglądającej bardzo podobnie do domeny oryginalnej wcale nie pochodzi od ich kontrahenta, a od jakichś przestępców. Natomiast no, nie dotyczy to tylko chińskiego rynku. Mieliśmy przypadek niedawno jednej z dyrekcji dróg krajowych i autostrad, która oddziału regionalnego, który wysłał kilka milionów zleceniodawcy i zleceniodawca tej kwoty nie otrzymał, bo trafiła ona zupełnie gdzie indziej.
I to jest taki właśnie polski przypadek. Polskie przypadki nie dotyczą tylko takich ataków na grube ryby, no bo to są grube ryby z takimi kwotami, ale też w jakiś sposób usystematyzowała się w negatywnym tego słowa znaczeniu kwestia skamu polskiego. Tak? Mamy tego system, nie wiem, czy trudno mi powiedzieć, czy coraz więcej, ale jakiś taki systematyczny niestety się stał.
No chyba ostatnie dwa lata tak, przyniosły ze sobą falę różnych oszustw. Myślę, że mało jest osób w Polsce, które posiadają własną skrzynkę poczty elektronicznej i nie dostały jeszcze na nią fałszywej faktury od dostawcy usług telekomunikacyjnych albo powiadomienia od firmy świadczącej usługi przesyłu poczty fizycznej. W ostatnim tygodniu mamy dużo maili z udających maila od Poczty Polskiej. Te akurat skutkują w przypadku, kiedy użytkownik zareaguje i otworzy załącznik, to skutkują zaszyfrowaniem dysku i wymuszeniem okupu. A wcześniej były również rozsyłane w ten sposób, było rozsyłane złośliwe oprogramowanie infekujące komputery i przechwytujące kody jednorazowe do systemów bankowości elektronicznej. No wygląda na to, że Polacy mimo dużej ilości spamu ciągle takie maile otwierają i klikają w te linki.
No to wychodzi na to, że pewnie są skuteczne, bo to zawsze tak jest. I one są w większości przypadków, to błędy w przygotowywanie tego typu informacji, takich oszukańczych informacji właściwie zdarzają się za każdym razem, mniejsze lub większe, ale te maile trzeba przyznać, że one tak na pierwszy rzut oka dla laika, który się nie zajmuje problemem bezpieczeństwa w sieci i nie na bieżąco nie śledzi tych przypadków, one mogą być niebezpieczne. Ja wierzę, że to zbiera plony.
No, nie wiem, one są dobrze przygotowane w większości przypadków. Poczta Polska od parunastu miesięcy faktycznie weszła w świat internetu i wysyła na życzenie użytkownika powiadomienia. Przestępcy to sprytnie wykorzystują i widać, że celują w firmy, organizacje, które mają wielu klientów, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że trafią w tego, który akurat spodziewa się przesyłki. Polacy lubią kupować przez internet, czekają z niepokojem na swoje zakupy. więc tym chętniej w te maile klikają, a skala tych kampanii sugeruje, że one muszą być skuteczne, bo inaczej by nie były tak często powtarzane i uruchamiane.
Macie jakiś pomysł na to, jak na to reagować? Żeby to docierało do ludzi informacja o tym, że to są oszustwa i żeby nie dawali się nabierać, bo to oczywiście ci, którzy czytają odpowiednie serwisy, zaraz będą wiedzieli, ale to chyba nie jest większość tych, którzy to dostają.
To jest trudne pytanie, gdybyśmy znali tę odpowiedź, to byśmy nie musieli tego podcastu prowadzić, być może, i w ogóle cała nasza działka by nie istniała.
To my będziemy informowali w podcastach raz na dwa tygodnie. No.
Nie, no, ale tak już zupełnie na serio, no to tak samo jak N lat temu trzeba było uczyć ludzi, żeby nie klikać. Nie wszystko, co wygląda jak pop-up systemowy, jest pop-upem systemowym. Przy tym to zarówno była edukacja, jak i naprawy techniczne, bo przeglądarki też przecież zaczęły blokować takie rzeczy. No to teraz trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Banki powoli ostrzegają. Być może też będą potrzebne jakieś zmiany technologiczne, żeby temu zapobiec. Może wreszcie zrezygnujemy z cuda, jakim jest SMS token, na coś prawdziwego.
No to pewnie w jakiś sposób można ograniczać w momencie, kiedy ktoś przy dystrybucji takiego skamu używa technik rozpoznawanych już przez systemy antyspamowe czy antyfraudowe ogólnie rzecz biorąc. I on po prostu jest gdzieś klasyfikowany jako spam i nie dociera do skrzynek, ale raz, że trzeba mieć ten antyspam, no i mechanizm taki musi być, to nie jest zawsze.
Akurat to jest taki bonus, że większość ludzi korzysta z serwisów mailowych, a nie hostuje własną pocztę, że jak Gmail albo Poczta Polska, w razie WP albo cokolwiek prowadzi taki system, no to wiele osób już zostanie zabezpieczonych. No,
nie sprawdzałem, czy akurat Gmail przed tym polskim skamem.
Dosyć dobrze sobie radzi. Na moją skrzynkę czasem trafiają takie informacje przesyłane mi przez inne osoby, które je otrzymały, i Gmail automatycznie je oznacza jako spam, skam, próba oszustwa.
No tak, to możemy poradzić.
Przenieśmy skrzynki na Gmail.
Nie, może nie dokładnie. Znaczy ja w ogóle to pewnie poradzić niedokładnie tym, którzy słuchają, to poradzić, żeby powiedzieli swoim znajomym, albo jak to się mówi, rodzinie, tak, która się tym nie interesuje, żeby po prostu korzystać z takich miejsc, gdzie ta ochrona przez kogoś tam jest zapewniana. Prawda? Czyli z jakichś sprawdzonych serwisów poczty elektronicznej, albo no to ciągle trzeba o to apelować, ale...
Jeśli mówię sprawdzać domeny. Jednak tak, to już trudniej coś wysłać w dzisiejszych czasach z poczta, myśli polska.pl.
Cokolwiek wzbudza niepokój, dziwnie napisane, jakiś błąd, to od razu czerwone światło, nie otwierać, nie klikać. Proste. Dobrze, przejdźmy do następnego tematu, i to jest taki temat, który ja akurat jak puściłem tweeta z tym związanego, to rozpocząłem go takim stwierdzeniem, to przestaje być śmieszne. Bo większość przypadków, o których do tej pory słuchaliśmy na temat bezpieczeństwa Internet of Things, Internet Rzeczy, możemy tutaj po polsku mówić, to były takie, które najczęściej o tej przysłowiowej lodówce mówił, o tym, że ktoś po prostu zamówi tam pół tony mleka, czy nie wiem,
czy rozmrozi pizzę.
Czy rozmrozi
pizzę.
I to były...
Dla niektórych może być bardzo poważne.
I to były tak rozpoznawane cyberzagrożenia dla Internet of Things. Trochę gorzej już, jak zaczęliśmy mówić o samochodach, ale to, co się ostatnio pojawiło, jeśli chodzi o sektor usług medycznych, to już w ogóle nie jest śmieszne.
Tak, tym bardziej, że tak naprawdę mówimy teraz o incydencie związanym z pompami infuzyjnymi, czyli urządzeniami, które dawkują lekarstwa, czy też, nie wiem, na przykład środki znieczulające w szpitalach, które są podłączone do szpitalnej sieci i które okazują się mieć błędy, które były charakterystyczne dla systemów stawianych 30, może 35 lat temu, gdzie uruchamiano usługi oferujące dostęp każdemu, kto się do nich podłączy na prawach administratora, bez żadnej potrzeby weryfikacji swojej tożsamości. W tym konkretnym przypadku pompa infuzyjna miała otwarty port 23, gdzie czekała usługa Telnet, która automatycznie oferowała użytkownikowi dostęp do powłoki z uprawnieniami administratora. No i ten użytkownik mógł zmienić dawkowanie leku, mógł wyłączyć dawkowanie leku, Mógł też z tego urządzenia odczytać hasło do sieci Wi-Fi, do której podłączona jest pompa, podłączyć się do tej sieci, przeskanować sobie całą sieć szpitalną, znaleźć wszystkie inne pompy i na przykład uruchomić 50 alarmów naraz w całym szpitalu i patrzeć, do którego pacjenta pierwsza pobiegnie ekipa ratunkowa.
To przerażające scenariusze, bo one wszystkie są de facto zagrożeniem życia przy zastosowaniu tych właśnie konkretnych urządzeń. Co prawda, jeśli chodzi o Polskę, to doniesienia są takie, że tych urządzeń w Polsce nie ma.
Znaczy, widziałem komentarz na jednym z forów, że tego modelu nie, natomiast pompy tego producenta w jednym ze szpitali były.
Tak.
Natomiast też odezwali się od razu administratorzy sieci w tych szpitalach, którzy mówią, że faktycznie widzą problem i nie wiedzą za bardzo, jak sobie poradzić z urządzeniami, które są błędnie skonfigurowane, bo producent odmawia jakichkolwiek modyfikacji ze względu na różne przepisy dotyczące certyfikacji tych urządzeń przez instytucje, które dopuszczają je w ogóle do użycia. Natomiast administratorzy sobie z tym radzą tak, że bardzo silnie, fizycznie czy też logicznie separują te sieci od ewentualnego złośliwego dostępu. Pozytywne jest to, że zdają sobie sprawę z tego ryzyka.
No, może to właśnie będzie ta chwila, kiedy ten cały fatalny sektor, jakim jest sektor oprogramowania medycznego, się wreszcie obudzi i trochę zacznie naprawiać swoje grzechy, bo to jednak od dawna był laughingstock wszystkich możliwych daily.wtf.com i tych podobnych stron, gdzie były piękne opisy jakości oprogramowania.
Ja się zastanawiam, bo sobie przypomniałem, jak analizowałem tę sytuację i w ogóle w tym, co się dzieje w bezpieczeństwie internetu rzeczy. Przypomniałem sobie, co się stało z Microsoftem, tak przez wiele, wiele lat wszędzie przeklinanym. I sobie przypomniałem 2002 rok i tak zwane memo Billa Gatesa, musimy się wziąć za bezpieczeństwo. No i trzeba uczciwie przyznać, że od tamtego czasu Microsoft wziął się za bezpieczeństwo. Zastanawiam się, tutaj jest trudniejsza sytuacja, bo nie ma jednej firmy, która to produkuje, jest cały sektor, ale czy ktoś wymyśli coś, co by było odpowiednikiem takiego memo i gdzieś tam potrząśnie tymi producentami?
Obawiam się, że to rząd amerykański po prostu musi zareagować, bo to i tak chyba większość certyfikacji, które ten sprzęt przychodzi, pochodzi od rządu federalnego, tak bym się przynajmniej spodziewał. Jeżeli oni w ramach certyfikacji nie wprowadzą obowiązku testu też na poziomie bezpieczeństwa, nie tylko tego, co tam już jest, to może wtedy coś się stanie. Może przynajmniej zmobilizuje, otworzy oczy tym producentom. No i też kwestia tego, że co zrobić z obecnym deploymentem, bo jednak szpitali, zwłaszcza polskich, raczej nie stać na to, żeby zmienić każdy możliwy sprzęt, a też nie można stwierdzić, że jeżeli nie było na to żadnego ataku do tej pory, to znaczy, że nie ma to dziur, wręcz przeciwnie.
Ja mam nadzieję, że ten scenariusz, gdzie to regulator wymusi zmiany w tym sektorze, faktycznie się sprawdzi, zanim okaże się, że trzeba nagłówków pod tytułem pacjent zmarł, bo zhakowali mu pompę, że uda się to zrobić bez strat w ludziach. Natomiast no, na szczęście te urządzenia są podłączone do internetu, więc aktualizacja ich oprogramowania nie powinna być dużym kosztem.
Może pojawi się biały rycerz, który się najpierw na wszystko włamie, a potem sam wszystko upatrzuje.
No, tak, to byłby ciekawy scenariusz. Szukamy takiego.
Jak powiedziałeś, że to jest podłączone do internetu, to mi się przypomniał również niedawno naświetlony przypadek zagrożenia polegającego na tym, że lekarz, który przeprowadza zdalnie operację z wykorzystaniem robota specjalnie do tego wymyślonego, również może w którymś momencie stracić kontrolę nad tą operacją. Krótko mówiąc, ten robot może być przejęty przez kogoś pośrodku i tutaj sobie mówiliśmy o nowym typie ataku Doctor in the Middle.
Tak, to chyba będzie tytułem tego odcinka. Cyber, Doctor in the Middle.
I teraz pojawia się wielki spisek, że gra, która niedawno była popularna, Surgeon Simulator, jest tak naprawdę treningiem dla cyberterrorystów. Chociaż jej realizm pozostawia chyba wiele do życzenia.
Mnie trochę niepokoi, bo jeszcze wracając na chwilę do tych takich bardziej ogólnych rozważań, niepokoi to, że tak naprawdę jak patrzę na to, co się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sektora usług medycznych, to jest absolutna cisza. Ja przynajmniej właściwie nie znam ani żadnego przypadków dyskusji, na szczęście też przypadków takich, które by były tym zagrożeniem, ale też absolutnie nie wierzę w to, że to jest wszystko ok. I niepokoją mnie na przykład takie sprawy jak to, że dzisiaj tylko operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do tego, żeby zgłaszać naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych. A jakie oni tam mają dane? Do faktury, tak? A ci, którzy przechowują dane na temat stanu zdrowia, takiego obowiązku nie mają. Ten sektor jest niedotknięty regulacjami, czyli tym, co mówimy o...
Tymi regulacjami, ale
dotyczącymi tak. takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o sprzęt medyczny. Ja przynajmniej... On pewnie gdzieś tam jest atestowany i dopuszczany, ale tak naprawdę mówimy o bezpieczeństwie pewnych całych układów, bo to jest sprzęt, który coraz częściej albo prawie zawsze już jest elementem jak sieci, więc mówimy o bezpieczeństwie całych układów i ja nie znam z jakich regulacji, które by mówiły o tym, że ten układ ma być cały.
Też chodzi o zmianę tego mindsetu, jak Adam mówił, że to wszystko od 30 lat temu, że skoro ma dostęp po sieci, to znaczy, że to jest informatyk, co jest mindsetem niezbyt adekwatnym jak na dzisiejsze czasy.
Tak, te polskie przepisy, które na razie tylko operatorów telekomunikacyjnych zmuszają do informowania o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych abonentów, no są oryginalne, tak, ciekawe. Nie wiem, banków na przykład ten problem też nie dotknął do tej pory, tak jak wspomniałeś, Miku, sektora medycznego również nie. No, tutaj pytanie do
administracji naszych... państwowej też.
O, nie? Tak, to też byłoby bardzo ciekawe. No, jak się popatrzy na statystyki ilości wycieków danych, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, to porówna się je ze zaraportowanymi wyciekami w Polsce, to można powiedzieć, że Polska jest kilka tysięcy razy bezpieczniejsza od Wielkiej Brytanii. Tylko, że w Wielkiej Brytanii, jak wyślą gdzieś płytę CD z danymi 50 tysięcy czy też 50 milionów klientów, nie wiem, pomocy społecznej i potem na drugim końcu przesyłki tej płyty nie znajdą, to automatycznie zgłaszają jej zagubienie i te statystyki rosną. No w Polsce tego obowiązku prawie nikt nie ma, stąd też prawdopodobnie o większości tego typu incydentów nigdy się nie dowiadujemy i raczej się już nie dowiemy, dopóki przepisy się nie zmienią.
Mamy jeszcze coś do dodania w tym temacie? Czekamy na regulacje, czy na przypadki? Co będzie pierwsze?
Pierwsze Google Dorki i wyniki z Shodana. O, patrzcie, 10 tysięcy pont. Tak.
Ja mam taką obserwację, że ciekawe jest to, jak bardzo sektor bezpieczeństwa przejmuje pozostałe sektory. Tak? Kiedyś specy od bezpieczeństwa siedzieli tylko w informatyce, siedzieli tylko na uniwersytetach, bo tam się zaczynała sieć. Tak? Potem siedzieli w firmach, które tworzą oprogramowanie, w firmach, które budują jakieś rozwiązania informatyczne. A teraz tak naprawdę muszą siedzieć w firmach medycznych, samochodowych, lotniczych. W zasadzie nie ma już sektora, którego by bezpieczeństwo nie musiało dotykać. No bardzo pozytywny rozwój dla naszej branży. Mamy co robić prawdopodobnie do emerytury i kilka lat jeszcze później również.
Usługi przekrojowe.
Tak, nie mam tu na myśli przekrajania pacjenta przez doktora in the middle.
Mówiliśmy, że nie ma z czego się śmiać, a cały czas próbujemy. No to jest...
Trochę śmiech przez łzy. Znaczy śmiać tak. się można, dopóki nie nadajemy tego podcastu leżąc w szpitalach, podłączeni do jakichś urządzeń, które
chyba,
jednocześnie są...
Chyba, że przyniesiemy własne jammer Wi-Fi.
Tak, to też jest jakiś pomysł. Gorzej, jeżeli na przykład w związku z tym nie zmieni się dawkowanie lekarstwa, które właśnie mieliśmy otrzymać.
Ups.
No dobrze, nie przerażajmy. Wspomniałeś... O uniwersytetach i przypomniałem sobie w ramach ciekawostki przypadek na jednym z uniwersytetów amerykańskich. Trochę przerażający, ale ostrzegający przypadek. Mamy teraz czas matur w Polsce, to może powiadomimy o takim zagrożeniu dla tych, którzy by chcieli na przykład zmienić swoje oceny. Otóż jeden ze studentów został przyłapany na tym, że instalował kilogery na komputerach, z których uprawnieni do tego, więc jak rozumiem, profesorowie logowali się do systemu, wprowadzali oceny, no i on później też się zalogował, też wprowadził oceny.
Lepsze.
4 miesiące pozbawienia wolności, dosyć surowo.
A zostawili mu te oceny, czy zmienili z powrotem?
Nie wiem.
pytanie, czy mieli ślad audytowy, tak, i wiedzieli, które zmienił.
Może nie chciał w zawiasach chciał, żeby mu zostawili.
No to ciekawy przypadek. W Polsce jeszcze o takim nie słyszeliśmy, ale też i nasze ustawodawstwo jest chyba trochę bardziej łagodne w tym względzie.
No ale jakby wrzucić nazwy popularnych dzienników uczniów, elektronicznych dzienników, to tam chyba też troszeczkę Polska macierz szkolna próbowała się do tego dobrać.
No trudno być tym zdziwionym.
Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś ciekawostki, czy zapraszamy już na kolejny odcinek?
Zapraszamy.
Zapraszamy na kolejny odcinek Cyber za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Sergiusz Bazański, Dragon Sector.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.